Kochani, ponieważ będziemy mieli błogosławieństwo nad małą istotą, to chciałbym mówić troszeczkę dzisiaj na temat dzieciaków, ale to kazanie nie będzie tylko o dzieciach. Zacznę takim fragmentem z Księgi Jeremiasza. Jeśli mamy Biblię, to zachęcam, żebyśmy sobie zerknęli. Księga Jeremiasza, 18 rozdział. Bóg kazał Jeremiaszowi pójść w pewne miejsce i zaczął do niego mówić. W 18 rozdziale, pierwsze 6 wersetów, Bóg mówi coś takiego. Słowo, które od Jahwe doszło Jeremiasza głosząc, że Bóg powiedział do Jeremiasza, Jeremiasz pisze tak, wstań, czyli prawdopodobnie był w domu, może leżał na łóżku, wstań, zejdź do domu garncarza, idź do domu garncarza. Tam obwieszczę ci moje słowa. Takie, znaczy nie powiedział do niego Bóg wszystko, co miał mu do powiedzenia, tylko mówi, wstań, wejdź z domu. Kilka razy Bóg tak do mnie zrobił, że uczyłem się do egzaminu i usłyszałem, jak Duch Święty mówi, wstań, włóż kurtkę i zjedź windą na dół. A mieszkałem w Lublinie, jak na Kulu studiowałem na 6 piętrze. I tyle, cisza. I normalnie biały człowiek to zadaje pytania, no nie, ale po co, gdzie cisza? No to włożyłem kurtkę, włożyłem buty, zjechałem windą, wyszedłem przed klatkę. Co dalej? A Bóg mu, wtedy pamiętam, do niej powiedział, idź do Basi. I tutaj było bardzo podobnie. Wstań, idź do domu garncarza, tam obwieszczę ci moje słowa. Więc szedłem do domu garncarza, a oto on wyrabiał właśnie pracę nad garncarskim kole. To jest takie kółko, jest pedał i cały czas nogą sobie tam na dole robisz i to się kręci. Myślę, że każdy z was to widział i rzuca glinę i na tym wyrabia. A gdy zepsuło się naczynie, czyli po prostu garncarz coś sobie wymyślił, że zrobi teraz na przykład kubek albo dzbanek, robił coś, ale mu się zepsuło w rękach, nie tak mu poszło jak chciał, który wyrabiał, jak to bywa z gliną w ręku garncarza, zaczął z niej wyrabiać inne naczynie. Czy jak poszło trochę kształt w innym kierunku, mówi, a to będzie ciekawy dzbanek, albo będzie coś takiego. Stosownie do tego, jak się w oczach garncarza podobało wyrobić. Czyli robił, jeśli mu coś nie wychodziło, zmieniał kształt. Wtedy doszło mnie słowo Jahwe, głosząc. Czyżbym z wami, domu Izraela, nie mógł postąpić jak ten garncarz, mówi Jahwe. Oto jak glina w ręku garncarza, tak i wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Czyli Bóg mówi taką prostą rzecz do Izraela i mówi to do dzisiaj do nas. Jesteście gliną w moich rękach i mogę was lepić tak, jak chcecie, jak ja chcę. Jeśli mi coś, znaczy Panu Bogu nigdy nie jest tak, że jak Bogu coś nie wychodzi, to poprawia, ale Bóg mówi do nas prostą rzecz. Jesteście gliną i ja wiem, co chcę z wami zrobić. Werset czwarty. Jeśli garncarzowi coś nie wyszło, bo glina jest mokra w ręku i to koło się kręci, wyrabia takie naczynie, jakie mu się podoba. Z Bogiem tak nie ma, jemu zawsze wychodzi. Słuchajcie, nasze dzieci, które mamy, tak jak my jesteśmy dziećmi Boga i Bóg nas kształtuje, tak samo my jako rodzice, nasze dzieci, które posiadamy, które Bóg nam daje, są jak glina w naszym ręku. To od nas, od rodziców zależy, co z tej gliny ulepimy. Co ukształtujemy? I nie chodzi mi o ciało. Nie mamy takiej mocy. Jeśli chodzi o ciało, o wygląd, o geny, kolor włosów, oczu i tak dalej, to już zaplanował Bóg odnośnie dziecka, które mamy. Ale mówię o charakterze, o czymś wewnętrznym. To od nas, od rodziców zależy, jakie dziecko z jakimi cechami charakteru wyrośnie, kim będzie. Od nas to zależy, od rodziców, nie tylko od rodziców, od szkoły, od kolegów na podwórku, od rodziny, od kościoła, ale największy wpływ mają rodzice. Zakon jezuitów ma taką zasadę, nadal nie odwołuję jej nigdy, więc ma taką zasadę. Wiecie, że zakon jezuitów powstał jako zakon do obrony papiestwa. I oni mieli taką zasadę i mówili to na głos. Dajcie nam 7-latka, a zrobimy z niego najbardziej wiernego sługę Kościoła. Kiedy odstawiasz dzieciaka od mamy, Możesz totalnie zmienić jego psychikę, jego charakter w kierunku, którym chcesz. Wszystkie badania psychologiczne i medyczne w Stanach udowodniły, że od 7-8 roku życia całą psychikę dziecka, chłopca i dziewczynki kształtuje mężczyzna, a nie kobieta. Mężczyzna. To, jaka będzie ta dziewczynka, ta mała, albo to, jaki będzie ten chłopiec mały, zależy od ojca, nie od mamy. Rodzic, który mówi, nie wiem, co z mojego dziecka wyrośnie, jest podobny do garncarza, który uruchomił koło garncarskie, rzucił glinę i mówi, nie wiem, co mam robić. Wyobrażacie sobie takiego garncarza? Koło się kręci, rzuca glinę i glina się kręci na tym kole, on mówi, nie wiem, co mam robić. To tak wygląda rodzic, który mówi, ja nie wiem, co z mojego dziecka wyrośnie. Czy naczynie ma być duże czy małe, z uchem czy bez ucha, kiedy garncarz zaczyna nic nie wiadomo? Ale gdyby zasiadł i nie wiedział, co chce zrobić, to zawsze coś ulepi, ale to będzie dziwactwo. Wiecie, jest takie powiedzenie, że jak człowiek nie ma celu w życiu, to zawsze osiąga cel. Jak weźmiesz broń i do niczego nie celujesz, zawsze trafiasz. Jak weźmiesz łuk i strzelasz, i sąsiad stoi obok mówi, ty Robert, ale strzelasz z tego łuka. Robert mówi, trafiłem. No nie powiesz chyba, że strzelałeś w tamte krzaki. No dokładnie w tamte. Jak człowiek nie ma celu, to wszystkim może wcisnąć, że właśnie trafia. I tak jest w życiu ludzi wierzących. Jak nie masz celu, nie wiesz, co ty chcesz w życiu. Wiecie, wiele razy miałem takie rozmowy z Bogiem, że Bóg przychodził i mówił, synu, czego ty chcesz? Albo wiele razy ja siadałem przed Bogiem i mówiłem, Boże, powiedz mi, czego ja chcę, bo ja sam nie wiem, czego ja chcę. Jeśli garncarz nie wiedziałby, co ma ulepić, to zawsze coś ulepi. Tylko, że to jest dziwactwo. Garncarz bez celu zawsze osiąga cel. Każde naczynie to wtedy dzieło artystyczne. Tylko, że kiedy Jeremiasz pisał te słowa, nie było takiego artyzmu jak dzisiaj. Takiej fikcji czasami. Że czym bardziej coś dziwnego, bo garncarzowi nie wyszło, to przyjeżdża bogaty warszawiak i mówi, o to mi się najbardziej podoba. A to jest bardzo drogie, wie pan. Nie przyzna się, że mu nie wyszło, ale to jest właśnie to, co on chciał. No nie? I sprzedaje największy artyzm. Nie wiadomo, do czego to służy, ale jest piękne na swój sposób. Czy chcielibyśmy, żeby nasze dzieci tak wyglądały w charakterze? Nie wiadomo, o co temu dziecku chodzi, dlaczego się tak zachowuje, ale jest specyficzne i artystyczne. Rodzice, którzy nie mają celu w kształtowaniu dziecka, nie wiedzą, czego chcą dziecko nauczyć, co osiągnąć, to na pewno to dziecko będzie miało wyrazistą osobowość. Tylko ani rodzica, ani nikt nie będzie wiedział, w jakim to kierunku idzie. I gdy dziecko dorośnie z taką wyrazistą osobowością, niekształtowane, wychowywane bez celu, to dziecko nie będzie wiedziało, czego pragnie w życiu. Co chce robić, do czego dążyć. Jeśli to jest jeszcze dzieciak wychowywany w rodzinie wierzącej, to ono w ogóle zastanawia się, czy chce wierzyć w Boga. No bo rodzice wychowywali je bez celu. Słuchajcie, są tacy wierzący ludzie, również w Polsce. Wierzący, mówię o wierzących ewangelicznie, którzy doszli już do tak głębokiego poznania, że mówią, nie będę na razie dziecku mówił nic o Chrystusie, uczył go czytać i modlitwy, bo jak ono dorośnie, to samo zdecyduje, nie chcę go kształtować w żadnym kierunku. To już jest najwyższy szczyt mądrości. Kiedy Biblia mówi wyraźnie, że to, co wkładasz w serce dziecka, kształtujesz go, takie ono będzie. Dlatego tak dużo Biblia mówi o karceniu, o kształtowaniu dziecka, żeby poszło w kierunku tym właściwym. Werset 6, kiedy popatrzycie, Bóg mówi, że jesteśmy gliną w Jego ręku. I zobaczcie, skoro Bóg kształtuje nas dorosłych, tym bardziej Bóg oczekuje, żebyśmy my dorośli kształtowali dzieci na podobieństwo Jezusa Chrystusa. I wiecie, jak trudno Bogu jest nas ukształtować. Bo wiecie, jeśli drzewo już jest wyrobione, ukształtowane, jest bardzo trudno taką grubą listewkę nagiąć. Ale da się, tylko trzeba moczyć w wodzie długo. Wtedy możesz kształtować na nowo. Trudno jest zmieniać dorosłego. Wiem to po sobie, że gdyby nie moja żona, gdyby nie trójka moich dzieci, których w ogóle nie chciałem, bo nie miałem pragnienia mieć dzieci, w ogóle bym się nie zmieniał. Ja siebie lubię. Ja jestem fajnym facetem. Tylko moja żona i moje dzieci mi przypominają o tym, że wcale nie jestem do końca taki fajny. Tak to funkcjonuje. My, dorośli faceci, bardzo siebie akceptują. Rzadko zdarza się dorosły mężczyzna, który ma problemy psychiczne i siebie nie akceptuje. U kobiet jest zupełnie na odwrót. Dorosłego bardzo trudno się kształtuje i to może zrobić tylko Duch Święty. I to się nazywa cud. Dla Boga jest bardzo łatwo kogoś uzdrowić, ale bardzo trudno jest zmienić jego charakter i psychikę. To jest prawdziwy cud, który wchodzi, Duch Święty, który wchodzi w nas i od środka nas zmienia. I sami po sobie widzicie, że to jest proces i że to jest wiele lat czasami, kiedy Duch Święty z tchórza robi odważną osobę. Kiedy Duch Święty z osoby wycofanej, wstydliwej robi osobę, która jest bezpośrednia, odważna. Bóg jest w stanie zmienić każdą cechę twojego charakteru, ale potrzebuje współpracy. Czasami to zajmuje mu lata, bo jesteśmy uparci jak osły. My dorośli jesteśmy uparci jak osły. Jeden z wersetów, przez który Bóg mocno do mnie przemówił z Księgi Psalmów, Bóg mówi tam w pewnym psalmie: nie bądź jak koń i uparty osioł, którego można tylko uzdą ściągnąć. To wtedy boli. I to był werset, przez który do mnie bardzo mocno przemówił. Dlatego, że mój dziadek był uparty, mój ojciec był uparty i te cechy wyniosłem z domu. I każdego Bóg może zmienić, ale potrzebuje współpracy. Potrzebuje tego, że jako dorosły człowiek przychodzisz, mówisz: Panie, takie mam cechy charakteru i brzydzę się nimi. List do Rzymian, apostoł Paweł. Robię to, czym się brzydzę. Nie chcę tego robić i dalej to robię. Czy Paweł do końca już był wolny i prowadzony przez Ducha Świętego? Okazuje się, że nie, skoro pisał list do Rzymian i pisze, że ma problem ze sobą. Duch Święty potrafi z choleryka uczynić wyciszoną osobę. I to jest arcydzieło. To jest cud. Z chama Duch Święty potrafi zrobić delikatną osobę. Ale każdy z nas wie, że to jest dzieło Ducha Świętego w nas. I to boli, i to jest proces. To się nie dzieje z dnia na dzień. To się nie dzieje, że ktoś oddał życie Jezusowi, na drugi dzień jest zupełnie kimś innym. Nie ma tak. To jest proces. To jest zmiana charakteru. To nie jest zmiana wyglądu. I bardzo boli, gdy w dorosłym życiu Bóg nas kształtuje, kiedy nas łamie, kiedy zabiera nam to, co nas niszczy, a my uważamy, że to jest skarb. Wielu ludzi dorosłych uważa, że to jest najlepsza rzecz, którą mam. I przychodzi Bóg i ci to zabiera. I ciebie to boli, bo mówisz: Panie, to jest najcenniejsza rzecz, a ty mi to zabierasz. Kiedy boli, kiedy Bóg przychodzi i zmienia ci marzenia. Masz marzenia, a Bóg wie, że te marzenia cię doprowadzą donikąd, w ślepy zaułek. Będziesz najbardziej pod koniec życia rozczarowaną osobą. A ty ciągle marzysz o pewnych rzeczach i przychodzi Bóg i ci to zabiera. I wtedy chrześcijaństwo kojarzy ci się z czymś strasznym, ale Bóg wie, co jest dla ciebie najlepsze. I Bóg potrafi zabrać marzenia. Bardzo wielu wierzących ludzi staje wtedy przeciwko Bogu. I nazywają go złodziejem. Ale on, jako ojciec, wie, co jest najlepsze. I sami wiecie, jak dobry jest Bóg dla nas. A jak my bardzo często, jako ludzie wierzący, jesteśmy niewdzięczni, zbuntowani i uparci. Ile razy z Bogiem kłóciłem się o wiele spraw i mówiłem: tak będzie lepiej. A Duch Święty do mnie mówił: nie, synu. I kłóciłem się z Nim i robiłem pewne rzeczy tylko dlatego, że mówiłem: chcę być Ci posłuszny, zrobię to, ale mi się to w ogóle nie podoba. A po roku mówiłem: Boże, to była najlepsza decyzja w moim życiu. Dobrze, że Ciebie posłuchałem, bo bym się wpakował w niezłe kłopoty. Bo jesteśmy uparci, niewdzięczni i chcemy żyć po swojemu tak naprawdę. Chcemy robić po swojemu. Bardzo często walczymy z Bogiem. Tak wygląda w nas nasz upór dorosłego osła. Ale Bóg wie, co jest dla nas dobre. Wiemy dobrze, jak trudno Bogu nas zmienić, prawda? Nas dorosłych. I czy to samo chcemy zafundować naszym dzieciom? Popatrzcie na siebie, jacy jesteśmy trudni, uparci, ile czasu Bogu zajmuje zmiana naszego charakteru. Czy właśnie tego pragniemy dla naszych dzieci, że kiedy dorosną i będą identyczni jak ojciec i matka, to wtedy Bogu będzie to latami zajmowało ten proces? Chcemy tego? Ja, kiedy patrzę na trójkę moich dzieci, nie chcę. To, co najbardziej na przykład moją żonę często denerwuje w moim najstarszym synku, Tymoteuszu, to jest to, że on już ma pewne cechy jak ja. Na przykład ma taką cechę, że chce być wesołkiem i ze wszystkiego sobie robi żarty. Od kogo się tego nauczył? Od tatusia. I to, co często mnie denerwuje w nim, dlatego mnie to tak denerwuje, bo widzę samego siebie. Chcesz, żeby twoje dziecko było z takimi samymi cechami charakteru, wadami, jakie ty masz? Chcesz mu to zafundować? Bo jeśli nie kształtujesz swojego dziecka dzisiaj, to ono właśnie będzie miało mieszankę cech charakteru mamy i taty. Bo tego się uczy w domu. Dzieciak jest jak mały pies, który się uczy od właścicieli. I albo je kształtujesz, albo nie. Dzieciak jest gliną w rękach rodziców. Czy na pewno chcesz, aby twoje dziecko, gdy dorośnie, nawracało się w bólach do Boga, tak jak ty się nawracałeś? To chcesz mu zafundować? Ty chcesz ryzykować, że może nigdy się nie nawróci do Boga, bo będzie zbuntowane, patrząc na to, jak wyglądają relacje między mamą i tatą? Czy na pewno chcesz, aby nasze dorosłe dzieci walczyły z Bogiem, tak jak ty walczysz o wszystko, o charakter, marzenia, pragnienia? I ciągle myślały, że one wiedzą lepiej niż Bóg, bo często to widzę u siebie. Czy chcemy, żeby nasze dzieci się tak męczyły, jak my się męczymy w relacji z Bogiem? Bo tak trudno jest nam Mu zaufać, że On jest, wie lepiej i że On jest dobry. My tylko to mówimy, ale w sercu myślimy często inaczej. Dlatego spieramy się z Bogiem w modlitwie. Dlatego nie możemy Mu do końca zaufać. Dlatego my się tak męczymy i płaczemy bardzo często. Bo jesteśmy cieleśni i użalamy się nad sobą, buntujemy się, a później przepraszamy Boga za ten bunt i dalej jesteśmy uparci. Ale wiecie, że nasze dzieci nie muszą takie być? Nie muszą. To zależy od tego, co ukształtujemy z tej gliny. Czy nie lepiej i piękniej byłoby, gdyby nasze dzieci przerosły nas w wierze? Że stawiasz swojego syna chciałbym, żeby tak było. Ktoś dzwoni do mnie i mówi, pastorze, czy mógłbyś do nas przyjechać i wygłosić kazanie? Ja mówię, znam kogoś, kto jest lepszy. Mój syn głosi lepiej i kiedy głosi, to jest takie pomazanie nad nim, że ludzie się nawracają, są uzdrawiani. Słyszałem o takim pastorze, Angliku, który przyjechał z Indii. Usługiwał w zborze zielonoświątkowym w Ustroniu. Facet głosił kazanie, ludzie siedzieli w ławkach, się nawracali, byli uzdrawiani z nieuleczalnych chorób. Kiedy go zapytali starsi pastor, jak on to robi, on mówi, każdego dnia 8 godzin spędzam z Panem. 8 godzin. Chciałbym, żeby mój syn był na wyższym poziomie pomazania Bożego niż ja. I myślę, że każdy z was, każdy normalny, zdrowy rodzic, który mówi, że kocha swoje dziecko, chciałby, żeby jego dziecko go przerosło w wierze, w zaufaniu i w chodzeniu z Bogiem. Bo to jest normalne chrześcijaństwo. Że chcesz, żeby ktoś był bliżej Boga niż ty. Żeby przez twoje dzieci działy się większe cuda niż przez twoje życie. Żeby twoje dziecko było bardziej wytrwałe. Żeby twoje dziecko było gotowe na śmierć za Jezusa Chrystusa. Chcielibyśmy tak? To nasze dzieci nie mogą być takie jak my. Nie mogą być mieszanką takich postaw, które są w nas. Muszą wziąć od nas to, co najlepsze, a jeśli my, jako rodzice, sobie w czymś nie radzimy, to musimy im pokazać i powiedzieć, tata ma z tym problem, ale nie naśladuj mnie, naśladuj Chrystusa. Ale jeśli nie zaczniesz kształtować dziecka, to dziecko będzie mieszanką twoich cech. Czy chcemy, aby nasze dzieci przerosły i były bliżej Jezusa? Kto z nas nie chce? Jeśli ktoś nie chce, to znaczy, że nie jesteś do końca zdrowy psychicznie. Mój tato zawsze ze mną rywalizował. Nigdy mi nie przyznał racji. Mimo, że wiedziałem, że mój ojciec mnie kocha, Ale nigdy mój tato nie powiedział: synu, kocham cię. Nigdy. Mój tato nigdy mnie za nic nie przeprosił. Nigdy tego nie zrobił. Kiedy się nawróciłem i zacząłem się modlić o mojego ojca, Duch Święty do mnie przemówił i powiedział: teraz to ty jesteś tatą dla twojego taty. Teraz to ty jesteś ojcem dla twojego ojca. Ja mówię: jak to? No bo ty znasz mnie, a on nie. I to ja do mojego ojca poszedłem i go przeprosiłem za pewne rzeczy z dzieciństwa. Jeśli chcemy, aby nasze dzieci przerosły, to dlaczego wychowujemy dzieci bardzo często na nasze podobieństwo? Dlaczego nasze dzieci przypominają nas, nasze wady? Najtrudniej jest, kiedy idziemy w goście. Bo wtedy dzieci są sobą. A my się bardzo denerwujemy, bo chcemy bardzo dobrze wypaść w gościach. Ale one są sobą. To my jesteśmy obłudni i hipokryci, dorośli. Dzieciak jest taki sam w domu i taki sam w gościach. Prawda? A my wtedy się denerwujemy i u cioci: ależ on pierwszy raz tak robi, on nigdy tak się nie zachowywał. Na co ten mały bajtel staje i mówi: nieprawda, zawsze tak się zachowuje. To my jesteśmy dorośli zakłamani. Dla mnie jako pastora jest szokiem, że dorośli ewangelicznie wierzący, są na tyle obłudni, że w gościach chcą zachować twarz. Ale twój dzieciak, który ci przynosi wstyd w gościach, to jest właśnie twoje wychowanie. Tak się zachowuje w domu, on jest sobą. Nie powinieneś w ogóle robić się czerwony, czy czerwona. Nie powinieneś się w ogóle wstydzić, tylko uśmiechnąć się i powiedzieć: o właśnie taki on jest w domu. Tak wszystko zrzuca ze stołu, rozwala, biega, ściąga, wrzeszczy. Jak miło wam? Ciociu, miło? Tak mamy cały czas. Na to ciocia by zrobiła takie wielkie oczy i powiedziała: synku, czy ty jesteś normalny? To od czego ty jesteś jako rodzic? Dlaczego nie wychowujesz swoje dziecko, nie karcisz? Ciocia, my żyjemy w innych czasach. My dzisiaj wychowujemy dzieci bezstresowo. Ciocia musi trochę pomęczyć się. My chcemy, żeby ciocia nas lepiej zrozumiała. To ma być przyjemna wizyta dla ciebie, dla cioci, dla wszystkich? Dzieci są gliną, to od nas zależy. Widzimy w naszych dzieciach nasze wady i słabości i to nas często denerwuje. Dlaczego w wychowaniu nie mamy celu? Nie wiemy, czego często chcemy nauczyć. Wielu wierzących rodziców nie ma żadnego celu wychowania dzieci. Nie umią nauczyć dzieci. Za tydzień będzie tu głosił Artur z Nidzicy. Wiecie, ma dwóch bliźniaków, które mają rok i 3 miesiące. I wczoraj widziałem się z jego żoną i powiedziała, że Artur nauczył ich wyrzucać pampersy. Więc zmienia mu pampersa jednemu i drugiemu i mówi: kosz. I taki mały dzieciak pod pachę pampersa idzie do kuchni, otwiera szafkę, otwiera kosz, rzuca pampersa, zamyka i wraca. Rok i 3 miesiące. Można? Można. Ale Artur musiał ćwiczyć, żeby ich tego nauczyć. Bo to jest jak z wychowaniem psa. Nie można mu tego wytłumaczyć, otworzyć Biblii, cytować. Dzieci powinny słuchać rodziców. Widzisz, tu w księdze tej i ten, a dzieciak rok i 3 miesiące. No tak, dobrze, tato, tłumaczysz. No masz rację, tak. On nie jest na tym poziomie intelektualnym. Jaki ma być święty człowiek, który chodzi za Jezusem? Chciałem wam przeczytać sobie jeden fragment z listu do Efezjan. Znaczy, jeśli dzieci mają nas przerosnąć, to jest masę fragmentów Biblii mówiących o tym, czego Bóg od nas oczekuje, jacy my mamy być. List do Efezjan, 5 rozdział, 2 wersety tylko przeczytam. Zatem stawajcie się naśladowcami Boga, jak umiłowane dzieci. Właśnie, nawet jest porównanie. Naśladuj Chrystusa, Boga, tak jak dzieci mają naśladować rodziców. Także postępujcie w miłości, tak jak i Chrystus was umiłował oraz z powodu nas oddał samego siebie Bogu na miłą woń zapachu, jako dobrodziejstwo i ofiarę. Postępujcie w miłości. A 4 rozdział, werset 25, bardziej tutaj szczegółowo jest, czego Bóg od nas oczekuje. Zobaczcie, odłóżcie wszelkie kłamstwo. Niech każdy mówi do siebie prawdę, gdyż jesteśmy członkami jedni drugich. Odłóż kłamstwo, przestań oszukiwać. My, wierzący ludzie, nie kłamiemy. Nam, jak się nie chce iść na spotkanie, ktoś zadzwoni i pyta się: będziesz? Wiesz co? Głowa mnie boli. Głowa cię nie boli, ale nie chce ci się iść na spotkanie. Wierzący nie kłamie, wierzący ściemnia. Rozgniewujcie się, lecz nie chybiajcie celu. Niech słońce nie zachodzi na waszym rozgniewaniem. Znaczy, dziwny werset. Masz prawo się zdenerwować. Masz prawo się wkurzyć na żonę albo żona na męża. Ale nie masz prawa pójść do łóżka zagniewany. I zasnąć i wstać rano i wtedy są tak zwane ciche dni. Na to już Bóg nie pozwala. Zobaczcie, to już nie jest święty człowiek. Nie dawajcie także okazji temu oszczerczemu, czyli diabłu. Kto kradnie, niech już nie kradnie. Pamiętam, jak poszedłem do sklepu i Tymek, mając 3 latka, ukradł batonika. Przyjechaliśmy do domu, on wyciąga batonika. Pytam się, skąd to, synku, masz? No ze sklepu. Dużo ich tam było. Więc go zapakowałem w samochód, pojechałem. Wcześniej mu wytłumaczyłem, pójdziesz do pani, tam do kasy i powiesz, że ukradłeś batonika i za niego zapłacisz. I musiał pójść do pani i przyznać się, bo nie wolno kraść. Co z tego, że to jest mały dzieciak? Przestańcie kraść, ale niech więcej pracuje, zarabiając rękami dobro, aby miał co odstąpić temu, co ma biedę. Być świętym w oczach Pana Boga to czasami więcej pracować, nie tylko na własne potrzeby własnej rodziny, ale żeby pomóc innym. I niech nie wychodzi z waszych ust żadne wstrętne słowo. Tylko jeśli ktoś ma odpowiednie do budowania sprawy, aby dało przysługę słuchającym. Być świętym w oczach Bożych to nie wypowiadać żadnych plugawych rzeczy. Jak coś mówisz do kogoś, to żeby on zbudował się, a nie zniechęcił. Jest masę takich fragmentów. Ale zobaczcie, czy chcemy, aby każdy, żeby nasze dzieci były takie jak my? Czy chcemy, żeby nas przerosły? Kochani, nasze dzieci kopiują nasze zachowanie, są naszym odbiciem. I podam kilka przykładów. Jeśli ktoś z nas, jako wierzący, jest uparty, to twoje dziecko też będzie uparte. Ktoś powie, ale ja nie jestem uparty, tylko moje dziecko jest uparte. Jak w jednym z kabaretów. No on tego z domu nie wyniósł. On to w sklepiku szkolnym kupił. Nie, dziecko naśladuje ciebie. Jeśli ty jesteś uparty, twoje dziecko będzie uparte. To jest wada, to jest konsekwencja braku zmian przez Ducha Świętego w twoim życiu jako człowieka wierzącego i brak dyscypliny. Jeśli dzieci krzyczą na siebie, jeśli dziecko non-stop krzyczy na inne dzieci, to albo uczą się tych krzyków od rodziców, albo nie uczą się tego od rodziców, tylko rodzice nie zwracają uwagi dziecku. Jeśli dzieciak non-stop wrzeszczy na innych, to albo to wyniósł z domu, albo to wyniósł ze szkoły, z przedszkola i wraca do domu i tak się zachowuje, a rodzice mu nie zwracają uwagi. Jeśli dzieci nie sprzątają po sobie, co to oznacza? Że rodzice nie sprzątają po sobie. Albo rodzice sprzątają, ale rodzice sprzątają też za dziecko. Nie uczą dziecka sprzątania, bo nie chcą go stresować, bo jest tylko dzieciaczkiem. Znaczy, to są takie oczywiste rzeczy. Jeśli dziecko nie potrafi podejmować decyzji, znam bardzo dużo dorosłych ludzi, którzy nie potrafią podejmować decyzji, żadnej. Życie za nich podejmuje decyzje. Jeśli dziecko nie potrafi podejmować decyzji, mówię już o takich dzieciakach, które mają trochę więcej, 4-5 lat, to znaczy, że rodzice ciągle za nie podejmują decyzje. W każdej dziedzinie, we wszystkim, w najdrobniejszych rzeczach. I to dziecko jest wycofane, boi się rodziców. Kiedy dorośnie i wejdzie w życie dorosłe, nie będzie umiało podjąć żadnej decyzji. Bo rodzice wiedzą zawsze lepiej. Znam takie dorosłe kobiety wierzące i dorosłych mężczyzn, bo zawsze rodzice za nich podejmowali decyzje. Jeśli dziecko jest agresywne wobec innych dzieci, co to oznacza? Że wyniosło agresję z domu. Albo nie wyniosło agresji z domu, rodzice nie są agresywni, ale dziecko w ogóle nie jest karcone. Podbiega dzieciaczek, popycha drugiego, rodzice, ale ma siłę. Tamten sobie głowę rozwalił, dzieci i rodzic podchodzi i mówi, no tak mocno nie wolno, wiesz. Ciekawe, jakby to odwrotnie było, no nie? Jakby to czyjeś dziecko, twoje dziecko popchnęło tak, że sobie głowę rozwali. Wtedy w rodzicach jest oburzenie, co za bandyta, co za agresywny dzieciaczek. Jeśli dzieciak jest agresywny, to wyniósł to z domu, albo rodzice go nie karcą. Jeśli dziecko nie może spokojnie usiąść i czegoś zrobić, na przykład zjeść, co to oznacza? Że w tym domu w ogóle nie zasiada się do posiłków, na przykład. Jeśli dzieciak nie umie spokojnie siąść i zjeść, to znaczy, że w tym domu rodzina nie je razem obiadów, żadnych posiłków. Albo rodzice po prostu chodzą za nim wszędzie i go karmią, bo to jest tylko dzieciaczek. Ale każde dziecko możesz nauczyć siedzieć przy stole i jeść. To zależy, ile włożysz w to pracy. Słuchajcie, mogłem tak wymieniać. Ale po co te przykłady podałem? Bo rodzice wierzący dzielą się na tych, którzy wiedzą, co chcą ulepić z gliny, i na tych, którzy mówią: fajnie, że mamy glinę, że mamy to dziecko, jakoś to będzie. Pan Bóg nas poprowadzi. I nie mają żadnego planu w wychowaniu, w sprzątaniu, w dyscyplinie, w jedzeniu, w niczym. Po prostu cieszymy się, że mamy glinę, że mamy dzieciaczka. Tylko że on jest coraz starszy i coraz trudniej go wychować. Bo wiemy to po sobie, jak Bogu jest trudno wychować nas. Jacy jesteśmy uparci. Od nas, dorosłych, zależy, czy nasze dzieci przerosną nas w wierze. Czy będą gotowe na trudne czasy Antychrysta, który przychodzi bardzo szybko do Europy. Czy one nas przerosną? Wiecie, dlaczego diabeł w ogóle tak łatwo dojdzie do władzy nad całym światem, będzie prezydentem całej ziemi? Nie udało się to Hitlerowi, Napoleonowi i wielu innym cesarzom. Odpowiedź jest w drugim liście Tymoteusza. Paweł pisze do Tymoteusza tak, w 3 rozdziale. A wiedz, że w czasach ostatecznych ludzie będą tacy, i wymienia cechy tych ludzi. Wiecie, o kim on pisze? O naszym pokoleniu i o naszych dzieciach. Samolubne, myślące tylko o sobie, o własnych przyjemnościach. Nie wymienił tam Paweł tabletów, komóreczek i telefonów i wielu innych rzeczy. Ale właśnie żyjemy w czasach pokolenia, które myśli tylko o sobie. I wiedz, że kiedy diabeł przyjdzie, to masę wierzących dzieciaków pójdzie za nim. Dlaczego? Bo to jest to pokolenie. Bo jeśli nie kształtujesz dziecka, dlatego diabłu będzie tak łatwo dojść do rządów na całej ziemi. Bo ma gotowe pokolenie zbuntowanych, wygodnych, przyjemnych ludzi, którzy nie byli kształtowani przez nikogo. Główne grzechy rodziców w wychowaniu swoich dzieci, grzechy ciężkie. Grzechy ciężkie, kiedy kształcisz, wychowujesz własne dziecko. Brak konsekwencji. To jest jeden z najcięższych grzechów. Brak konsekwencji. Mówisz, że nie wolno dziecku ruszać? Na przykład nie otwieraj tej szafki, albo nie bierz tego, albo nie wkładaj rączki do jakiegoś tam sprzętu, a później patrzysz, jak dzieciak to robi, i tylko podnosisz głos i pozwalasz mu to robić. Mówisz, że dostanie w tyłek i nie dostaje. Brak konsekwencji. Niedotrzymywanie obietnic. Wiecie, jaką cechę wtedy rodzic kształtuje w swoim dziecku? Kiedy jest niekonsekwentny w tym, co powiedział do dziecka? Że dzieciak uczy się jednej zasadniczej rzeczy. Wszystko mi wolno. To rodzice mówią rzeczy bez pokrycia. Wiecie, jak to przeniosą na Pana Boga? To, co Bóg mówi, a to, co robi, to dwie różne rzeczy. Brak konsekwencji. Albo brak karcenia w tej konsekwencji. To jest kolejna rzecz, grzech główny, brak karcenia. Rośnie mały niszczyciel, egoista, któremu wszystko wolno. Ale jest śliczny i ładny i biega. I mówi śliczne, śmieszne rzeczy. Wiecie, jest mi bardzo trudno odkarcić mojego najmłodszego syna Korneliusza, który ma 5 lat. Muszę się naprawdę zagryźć zęby i dać mu w tyłek. Dlatego, że wiem, że to jest dla jego dobra. Rzadko to robię, ale muszę się przełamać. Jest mi strasznie ciężko. Kolejny ciężki grzech u rodziców to jest krzyk w rozmowie. To jest bardzo ciężki grzech w wychowaniu, bo dzieciak uczy się, że wszystko się załatwia krzykiem w naszej rodzinie. Brak modlitwy, To też jest bardzo ciężki grzech. Bóg to religia martwa, dzieciak się uczy. Rodzice chodzą tylko do kościoła, żeby się pomodlić. Nie ma modlitwy w domu, nie ma rozmowy o Bogu w domu, nie ma czytania z dziećmi. Dzieciak się uczy, to jest tylko tradycja, to jest tylko niedziela. Moi rodzice chodzą w niedzielę do kościoła Bożego, na żeglarsko, do żeglugi mazurskiej. Dzieci rosną, mogą zostać ateistami, buddystami. Słuchajcie, znam takie dzieci pastorów, dorosłych facetów znam, dorosłe dziewczyny z Polski. Są ateistami, buddystami. Nie znam jeszcze żadnego, który przeszedł na islam. Jeszcze takiego nie poznałem, ale znam już ateistów. Bardzo znane dzieciaki prezbiterów i pastorów. Dlaczego? Bo tata nauczał tylko w niedzielę. W domu nie było rozmowy o Bogu, nie było modlitwy. Brak Biblii to jest brak autorytetów. Jeśli dzieciak nie jest w domu, jeśli Biblii nie ma w domu, to wszystko jest względne, nie ma żadnych norm moralnych. Dzieciak uważa, że to jest tylko religia martwa. Główną przyczyną wycofania się rodziców z celowego wychowywania swoich pociech, czyli planowego działania, jak garncarz, że lepisz glinę, że wiesz, co chcesz osiągnąć, jest to, że rodzice nie mają już siły albo czasu, albo wiedzy. Nie chce im się. Są tak zapracowani i zabiegani, że jakoś to będzie. No właśnie jakoś to będzie. To będzie takie ciekawe, artystyczne, gliniane naczynie. Nie wiadomo, do czego służy. Z Hanią Schenher, która pojechała do Niemiec, mówiła, że studiowała z dziewczyną w Poznaniu germanistykę, którą mama robiła za nią wszystko. Ścielała, gotowała, szykowała jej ubrania. Do końca liceum tak było. I kiedy trafiła na studia, nie umiała się ubrać, ugotować i posprzątać. Mówi Hania, że zawsze był ubaw, kiedy miała jej dyżur był, żeby zamieść pokój, gdzie w akademiku mieszkały. Mówi, że bardzo często robiła coś takiego, jak ktoś nie patrzył, że podnosiła dywanik i poddywanik. Opowiadała, że jak prała, to wkładała rzeczy do zlewu, wkładała korek, napuszczała wody i koleżanki z pokoju mówią, co ty robisz? A ona, no piorę, ale co w tej chwili robisz? Czekam, aż odmoknie. Uważała, że zlew sam umyje, no nie? Słuchajcie, to była dorosła kobieta, mająca 20 lat. Kto jej zrobił krzywdę? Jej mama. Jej mama ją skrzywdziła. Słuchajcie, my jako rodzice możemy albo wychować dzieci, albo je skrzywić psychicznie. Nauczyć bezczynności, tego, że nic nie umią w życiu. Jedną z głównych powodów, że rodzice nie mają czasu, żeby dziecku je skarcić i je wychować, nauczyć czegoś, to jest, rodzic mówi, nie mam czasu. Bo karcenie to nie jest bicie. Karcenie, kiedy my z żoną zaczęliśmy wychowywać dzieci w oparciu o nauczanie pewnego pastora z Teksasu, karcenie zajmuje 20 minut. Bo ja każę synowi iść do pokoju, on tam na mnie czeka. Ze mnie muszą opaść emocje, bo nie wolno dziecka karcić w gniewie, więc muszę się uspokoić. On tam siedzi 10 minut. Następnie przychodzę, siadam obok dzieciaka i pytam się, czy wiesz, co zrobiłeś? No tak. Czy wiesz, że nie mogłeś tego robić? No tak. A co nie mogłeś? I on mi tłumaczy. Czyli jesteś świadomy, że tata mówił i ty to zrobiłeś. Tak. Pytam się, ile za to jest? No 3 w tyłek. I dostaję 3 w tyłek, później siadamy, modlimy się i przytulamy. Słuchajcie, to trwa 20 do pół godziny. Tu nie chodzi o bicie, tu chodzi o wychowywanie i karcenie. Ale większość rodziców mówi, ja nie mam na to czasu. No to dzieciak niekarcony, weź sobie kup dużego psa i go nie karć. Znam takich ludzi, którzy jak wracali ze spaceru z bokserem, akurat nie był taki jeszcze duży, otwierali drzwi, on się kładł na wejściu i na wszystkich warczał. A kiedy siadł na fotelu pana, to pan już nie mógł siąść na tym fotelu, bo to był fotel tego psa. Wiecie, że są tacy ludzie w Polsce, którzy mają psa, którego się boją? Wiecie, że są tacy wierzący ludzie, którzy mają dzieci, których się boją? A co będzie, jak ona zacznie krzyczeć? Albo on zacznie? Niekształtowanie kogoś powoduje, że kształtujesz potwora. Bardzo często rodzice ustępują w imię świętego spokoju. Najwięcej dzieci mogą, kiedy przyjdzie ktoś w goście. Dzieci są cwane, więc mówią tak, mama będzie chciała teraz spokojnie porozmawiać, więc możemy wszystko. Mama powie, dobra, róbcie co chcecie, ja tylko chcę z koleżanką porozmawiać. Bo ona chce porozmawiać dla świętego spokoju, albo chce się z kimś pomodlić, o to jeszcze bardziej duchowe. A co stoi na przeszkodzie, żeby przerwać grupę domową, wziąć dzieciaka do łazienki, skarcić go, wlać mu, porozmawiać i powiedzieć, za chwilę będzie 5 klapsów. I dalej wracasz na grupę. Ale nie, dla świętego spokoju odkładamy wiele rzeczy. Jesteśmy zapracowani, mocno zajęci, mamy dużo obowiązków domowych, mamy dobre alibi, ale tylko przed sobą, ale nie przed Bogiem. Kiedy nasze dzieci dorosną, wiecie, kto najbardziej będzie cierpiał, patrząc na dorosłe dzieci, które nie idą za Bogiem, które są identyczne w złych cechach charakteru jak ty? Kto będzie najbardziej płakał i cierpiał i modlił się cały czas do Boga? Zrób, Boże, coś. Ty. Ja, jako rodzic, to ja będę mówił, Boże, gdzie jesteś, czemu czegoś nie zrobisz? A wiecie, co Bóg mówi z tamtej strony? A gdzie ty byłeś przez 20 lat, kiedy trzeba było to dziecko wychowywać? Czy z tym dzieciakiem się modliłeś, czytałeś, prowadziłeś do kościoła, czy rozmawiałeś, karciłeś? Nie. Miałeś swoje sprawy. Czytałem kiedyś taką drastyczną sytuację, kiedy ojciec miał małego synka i był biznesmenem. Jak wracał z pracy, to łebek podbiegał i mówi, tato, chodź, zagramy w piłkę. Nie teraz, wiesz, lubię grać w piłkę i bardzo się kocham, ale nie teraz. I tak było miesiąc po miesiącu, rok po roku. Dzieciak dorósł, już nie chciał grać z tatą w piłkę. Tata się zestarzał i stał się staruszkiem. Wylądował w domu starców i dzwonił do swojego synka, biznesmena, bo też został biznesmenem, chciał być taki jak tata. Mówi, synku, kiedy mnie odwiedzisz? Tata, nie teraz, nie mam czasu. I nigdy go nie odwiedził. Stał się identycznym klonem swojego ojca. Nigdy nie miał czasu dla ojca, bo ojciec dla niego nigdy nie miał czasu. Kiedy nasze dzieci dorosną, wiecie, kto będzie najbardziej płakał? My. To my będziemy cierpieć, męczyć się i modlić się, gdzie jest Bóg. Ale Bóg z tym nie ma nic wspólnego. To my tak ukształtowaliśmy nasze dzieci. Dzieci przerosły nas, ale nie w pozytywnie, tylko negatywnie. To od nas zależy, co ulepimy. Drugi Tymoteusz, jeśli byśmy sobie zerknęli. Czy ktoś mógłby zerknąć na czas? A, ja tutaj mam czas. To już zaraz będziemy kończyć. Muszę kupić zegarek. Drugi Tymoteusz, drugi rozdział. Od 20 wersetu chciałbym wam jeszcze coś przeczytać w tym temacie kształtowania. Bóg nas kształtuje i Bóg wymaga od nas, jako od rodziców, żebyśmy kształtowali nasze dzieci. 20 werset mówi coś takiego. A w wielkim domu nie są tylko złote i srebrne naczynia, ale także drewniane, gliniane, te o wartości i te do wzgardy. Więc jeśli ktoś wyczyści samego siebie od tych rzeczy, będzie naczyniem o wartości, uświęconym, przydatnym władcy absolutnemu, będącym przysposobionym do każdego odpowiedniego działania. A to już jest o nas. To od ciebie zależy, jak będzie wyglądało twoje życie, i życie twoich dzieci. Czy chcesz być w oczach i w rękach Pana Boga naczyniem szlachetnym do zaszczytnych celów? Każdy z nas chce być użytym przez Boga w przebudzeniu, żeby ludzie się nawracali. Każdy z nas chce kiedyś zasiąść blisko Jezusa i Jezus wyczyta twoje imię i nazwisko i da ci nagrody na wieczność. Ale żeby być zaszczytnym, to co trzeba zrobić? Wyczyścić się. A to może zrobić tylko krew Jezusa i Duch Święty, działanie Boga w nas. Ale jeśli ktoś napełnia naczynie, którym jesteś, dziadostwem, to jesteś dziadowskim naczyniem, brudnym, ubabranym w grzech i w różne rzeczy. Do czego Bóg może ubabrane naczynie? Kiedyś mi się tam coś zatkało w rurach do szamba, no to wziąłem jedną łyżkę, taką chochlę i przeznaczyłem ją do szamba. Nie miałem odwagi jej z powrotem wrócić do kuchni. Po prostu już była od szamba. Jeśli ktoś wchodzi w szambo, to w oczach Bożych będziesz przeznaczony do szamba. Jeśli idziesz w kierunku uświęcenia, Bóg cię użyje do zaszczytnych rzeczy. Zaś młodzieńczych pożądaj, unikaj. Ścigaj sprawiedliwość, wiarę, miłość, pokój, radość z tymi, co wzywają Pana z czystego serca. No tu 22 werset mówi o tym, co to znaczy się uświęcić, czyli oczyścić. Żeby zrezygnować z pożądliwości, ale pójść w kierunku sprawiedliwości, wiary, miłości i pokoju. I odmawiaj głupich, nieokrzesanych dociekań, wiedząc, że rodzą walki. A to jest problem nas, Polaków. Potrafimy się pokłócić na każdy nieważny temat. Dociekania, kłótnie, które prowadzą do walki. Unikaj tego, odmawiaj takich rozmów przy stole rodzinnym, w Wigilię, w święta, imieniny, urodziny. Jak ktoś z wujków, ciotków i innych chce się pokłócić, to ty mówisz, idę na spacer. To ja idę pozmywać naczynia. Tak można zrobić. Można pójść pozmywać naczynia, można pójść na dwór. Ale jeśli człowiek chce być użyty do zaszczytnych celów przez Boga, musi unikać głupich kłótni o nic, bo jest tylko chochlą wtedy do szamba. Bóg go do niczego zaszczytnego nie użyje. Zaś sługa Pana nie ma być wojowniczy, ale względem wszystkich miły, zdolny do nauczania, cierpliwie znoszący zło. A w życzliwości uczących tych, którzy stawiają opór, że nawet jeśli ktoś jest oporny, to żeby wobec niego być życzliwym, miłym. Kończąc. Jeśli ktoś z nas ma małe dziecko, dzisiaj będziemy się o małą Nadzie modlić, to od rodziców zależy, jaka ona będzie. Jakie będzie miała cechy charakteru. Od rodziców, bo Bóg, to ja Boga nie muszę przekonywać, żeby Nadzia była fajna. A nie? Nie musimy go chyba przekonywać. Jezus, rób coś. Jezus mówi, nie, dziś, nie, w najbliższym okresie bardzo pracuję w Afryce, nie mam czasu. Nie musimy Jezusa przekonywać, żeby ona była, miała fajne cechy charakteru i miała szczęśliwe dzieciństwo i weszła i była, przerosła nas wszystkich w zaufaniu do Chrystusa. O kogo my najbardziej musimy się modlić? Dziadków, rodziców. To dziadkowie często też psują. Rozpieszczają, bo mówią, że mają takie prawo. Nie mają takiego prawa. Wcale po tej stronie nie stoi Bóg. To od rodziców, dziadków i rodziny zależy, jaki ten mały bajtel będzie miał cechy charakteru. Każdy bajtel, który się rodzi od Pana Boga, ma pewne zdolności. Może to będzie artystka, albo może będzie miała ścisły umysł. To są zdolności, ale cechy charakteru kształtują rodzice. Jeśli czymś bardzo jako rodzic się brzydzisz, to nie przenieś tego przekleństwa rodzinnego na następne pokolenie. Mój dziadek był kłębkiem nerwów. Kiedy miałem 5 lat, zbił mnie tak pasem, że pasmo się podarł. Dziadek mnie tak zlał. Mój ojciec był kłębkiem nerwów. Ja nie chcę, żeby moje dzieci były kłębkiem nerwów. Brzydzę się tym. Brzydzę się wieloma cechami rodzinnymi, które wyniosłem z mojego domu rodzinnego. To jest obrzydliwe. Ja wyrosłem w domu niewierzącym, ale niektórzy wierzący wyrośli w wierzącym domu i ukrywają obrzydliwe rzeczy. To jest jeszcze bardziej perfidne. Jeśli nie chcesz, żeby twój dzieciak tak cierpiał w dorosłym życiu, jak ty cierpisz, to zrób to, co Paweł. Boże, brzydzę się swoim zachowaniem. Brzydzę się, nie chcę być taki. Zmień mnie, żebym nie przekazał tego innym. Spraw, żebym był taki jak ty, Chryste. I to od nas zależy. Bóg chce zrobić to z każdym z nas jako z dorosłych, ale przede wszystkim daje ci mądrość i siłę, żebyś ukształtował tak dzieci. Żeby twoje dzieci przerosły cię. Żeby były gotowe na przyjście Antychrysta, na te trudne czasy. Żeby twój dzieciak był bardziej ufający Chrystusowi. Bardziej szybki do modlitwy o chorych. O to chodzi. Inaczej dzieci będą tacy jak my, albo gorsi od nas. I oskarżą nas, powiem, tato i mamo, jesteście obłudnikami, chodzicie tylko do kościoła. Ale wiem, jacy jesteście. Nie znacie Boga, nie znacie, jeśli Bóg w ogóle istnieje. I znam takie dzieciaki, które odwróciły się od Boga. Bo mama i tata byli tylko obłudnikami. Ale powiem wam taką rzecz. Mój tata mnie nigdy nie przeprosił, a ja swoje dzieci wielokrotnie już przepraszałem. I wielokrotnie patrzyłem tym małym bajtom w oczy i mówiłem, czy mógłbyś mi wybaczyć? Przepraszam cię. Nie powinienem tak zrobić. Nie powinienem podnieść na ciebie głosu. Przepraszam cię, wybaczasz mi? Wiele razy. Bo ja nie chcę być jak mój dziadek i mój ojciec. W tych negatywnych cechach chcę być taki jak Chrystus. Amen. Amen.